Miszmasz kulturalny.
To co, zaczynamy?
Zaczynamy. Cześć, przed mikrofonami
Ewa Lęczewska
i Ania Augustyniak. Zapraszamy na miszmasz kulturalny. Rozpoczniemy od wydarzeń. Co prawda zbliżamy się już do wakacji, więc dzisiaj trochę takich tematów wakacyjnych odnośnie spędzania czasu latem będzie. Ale zaczniemy od wydarzeń w tej końcówce czerwca. Większość ze studentów pewnie już jest w klimatach sesyjnych, ale myślę, że zawsze warto chociaż na chwilę się oderwać, a czasami wręcz brakuje argumentów do tego, żeby trochę odciągnąć się od nauki i robi się wszystko od sprzątania zaczynając. Więc kilka ciekawych wydarzeń w tym czasie w Trójmieście będzie.
I zaczniemy od łamania takich schematów. To akurat na okoliczności sesji myślę, że w sam raz może się wpasować. A chodzi o to, aby zakupić bilet i 17 czerwca o 22.15 pojawić się przy wjeździe do ulicy Elektryków. No i jeszcze organizatorzy dodają, żeby zabrać ze sobą wodę święconą.
No cóż, brzmi to dosyć tajemniczo, nie mamy podanych żadnych dodatkowych informacji, więc cóż, dla odważnych.
Tak, a więc chodzi o jakiś film na pewno. Jakiego rodzaju film to będzie, nie wiadomo. Nie wiadomo też, gdzie odbędzie się seans, ani o której się skończy.
I to jest wydarzenie powiązane jakoś z tym festiwalem filmów kultowych, tak?
Tak, są jednym z organizatorów.
Zatem wydarzenie ciekawe i tajemnicze, więc wszystkich żądnych przygód zapraszamy. Za to już od dzisiaj, czyli od 14 czerwca, trwa festiwal Wybrzeże Sztuki, organizowany przez Teatr Wybrzeże. Jest to już 9. edycja tegoż festiwalu. W zeszłym tygodniu wspominałam o spektaklu otwierającym całą imprezę, który odbywa się już dzisiaj, spektakl Sprawa Friedmanów. Natomiast cały festiwal potrwa do końca miesiąca i myślę, że na tych dalszych wydarzeniach teraz się skupię. Wybrałam dwa spektakle, chyba najgłośniejsze z tych wszystkich, też nazwiska reżyserów tutaj będą na pewno tym elementem przyciągającym. Sam festiwal Wybrzeże Sztuki prezentuje sztuki z całej Polski, najgłośniejsze, najważniejsze sztuki sezonu, więc to też wyjątkowe wydarzenie w Trójmieście, kiedy te wszystkie spektakle najważniejsze w całej Polsce można oglądać na deskach Teatru Wybrzeże, na wszystkich jego scenach. I niewątpliwie spektaklem głośnym jest spektakl Krzysztofa Garbaczewskiego w oparciu o tekst Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego. No i poza tłumów, które będą ciągnęły tego dnia 21 czerwca o godzinie 19 do Teatru Wybrzeże, na pewno należy się spodziewać również efektów specjalnych, jakichś eksperymentów z nowymi mediami. Garbaczewski to lubi, więc tutaj taka polemika z tradycją na pewno będzie. To jest ciekawe, że mimo, że on jest takim współczesnym na wskroś reżyserem, to zazwyczaj na warsztat bierze sobie te bardziej klasyczne teksty. No oczywiście jest to taki celowy zabieg.
Klasyczne równa się uniwersalne przede
dokładnie.
Wszystkim.
Dokładnie tak, więc tutaj na pewno mnóstwo eksperymentów należy się spodziewać i trochę uspółcześnienia podejrzewam. W opisie spektaklu mamy na przykład informację, że spektakl poza tymi oczywistymi tematami wyzwoleńczymi, które w tekście Wyspiańskiego są. Spektakl będzie opowiadał również o życiu mieszkańców San Escobar, co wskazuje na takie silne związanie z polityką, z współczesną polityką polską. Spektakl ten o godzinie 19, 21 czerwca w środę będzie można obejrzeć na dużej scenie. A spektakl przygotował Studio Teatr Galeria z Warszawy, więc zapraszamy. Z tym, że na pewno będzie mnóstwo chętnych, więc jak najwcześniej proponuję, żeby sprawdzać w ogóle, czy miejsca są jeszcze dostępne. Na pewno będzie sprzedawana jakaś pula wejściówek, ale tam kolejka pewnie będzie się zawijała. I podobnie będzie ze spektaklem, który będzie kończył cały festiwal 29 czerwca w czwartek. Dwa razy będzie powtórzony spektakl równie głośny. Wesele Wyspiańskiego, znowuż Wyspiańskiego, w reżyserii i adaptacji Jana Klaty, spektakl Narodowego Starego Teatru z Krakowa. No, wiele wskazuje na to, że to ostatni spektakl Klaty zrealizowany z tym zespołem, no przynajmniej w najbliższym czasie. Na pewno też będą tłumy i tutaj również należy się spodziewać zabiegów jakichś uwspółcześniających całą fabułę i rozbudowanego tła muzycznego. Klata zawsze tutaj stara się wplatać jakieś takie rockowe kawałki, które paradoksalnie czasami dodają jakieś nowe sensy i często no, pasują po prostu do jego estetyki, mimo że on też do tych klasycznych tekstów sięga. I ten spektakl będzie można zobaczyć na dużej scenie o godzinie 15 i 20, 29 czerwca w czwartek.
Teraz także cofniemy się do trochę dawniejszych czasów. 22 czerwca rusza wystawa w domu Upchagena dotycząca kąpielisk morskich w XIX wieku. Będzie dotyczyła kąpieli morskich, a medycyny i właśnie poza bogatym materiałem ilustracyjnym, na który mają składać się reprodukcje zdjęć i pocztówek z epoki, będzie można zobaczyć między innymi dawne foldery turystyczne zachęcające do odwiedzania podmiejskich kąpielisk, oryginalne mapy, przykłady typowych pamiątek turystycznych z przełomu XIX i XX wieku, czy stroje kąpielowe z lat XX, XX wieku. Biorąc pod uwagę stosunek człowieka do kąpieli morskich na początku XIX wieku, myślę, że zabawnie jest się przejść i zobaczyć, jak ludzie traktowali kąpiele. Bo głównie z kąpielisk korzystano w celach zdrowotnych. I tutaj też szukałam informacji dotyczących tego, jak wyglądało to tutaj w Trójmieście i doszukałam się zestawionego w 1825 roku spisu 25 reguł, jak zachowywać się na plaży i jak korzystać z dobrodziejstw morza. Ten spis był ułożony przez berlińskiego lekarza Ernsta Horna, a z kolei został zestawiony przez pana Hafnera, znanego nam z Trójmiasta. I w pierwszym paragrafie Horn pouczał, że bez wyraźnego zalecenia lekarza żaden chory nie powinien pozwalać sobie na samowolne stosowanie kąpieli morskich, bo może grozić to utratą życia.
Ciekawe, czy odnosi się do samej kąpieli, nie tylko kąpieli morskiej. Myślę, że już na początku XIX wieku te obyczaje higieniczne były trochę bardziej rozbudowane niż
wcześniej.
Nie, no tak, oczywiście.
Chodzi tylko o kąpiele morskie w tym wypadku. W każdym razie ciekawa sprawa.
Zabawne, że zostało to tak skodyfikowane. Teraz też pewnie są jakieś zasady, ale na pewno nie brzmią dokładnie w ten sposób.
Język, jakiego używali, był o tyle cudowny, że chociażby z samego tego faktu możliwości przyjrzenia się tym właśnie mapkom, pocztówkom, sposobie, w jaki to było formułowane, jest ciekawe i no, zabawne. Dobra, może przejdźmy dalej. 22 czerwca w Blues Clubie odbędzie się koncert Johnny Mastro i Mama's Boys. Jest to zespół, który zaistniał w 1994 roku w Los Angeles. W swoim dorobku artystycznym ma już 11 albumów. I jeżeli chodzi o samą muzykę, to taki ciężki Chicago Blues. Zespół zebrał masę bardzo pozytywnych opinii, na przykład Aussie Weekly twierdzi, że grają jak synowie Mike'a Tysona. Z kolei BBC Radio uważa, że muzyka jest powalająca. Zatem 22 czerwca o 19.30 w Blues Clubie przejdźmy się i sami przekonajmy, czy ciężkie brzmienia bluesa trafią w nasze serca. I przesłuchajmy kompozycji Johnny Mastro i Mama's Boys pod tytułem Loverman. Thank you.
przechodzimy do luźniejszej części naszej audycji. Tak jak wspominałam na początku, wakacje się zbliżają, sesja w pełni, nadchodzi czas oddawania prac magisterskich. No, a niedługo zacznie się już sezon wakacyjny, który oznacza oczywiście mnóstwo czasu na oddawanie się różnego rodzaju przyjemnościom. Choć w ramach prokrastynacji myślę, że również nasze rady odnośnie spędzania tegoż czasu się przydadzą. Porozmawiamy o serialach i nie tylko serialach, o serialach i filmach, które warto nadrobić w okresie wakacyjnym. Jeżeli już odciągać się od nauki, to właśnie warto zobaczyć coś naprawdę interesującego i wartościowego. No ja przyznam, że jestem totalnie serialowcem. Mam tendencję do takiego może niekompulsywnego oglądania seriali zwanego binge-watchingiem. Jest to już taka kategoria filmoznawcza albo serialoznawcza. Ale myślę, że też udaje mi się dawkować tę przyjemność. Jak mam się już za coś zabrać, to się zabieram, ale z przyjemnością seriale oglądam. No szczególnie, że teraz mamy wysyp naprawdę bardzo dobrych produkcji. Jak ty się do tego odnosisz?
Ja seriali w ogóle nie oglądam. Raczej jak trafi mi się jakaś taka perełka, to zdecydowanie doceniam. Ale właśnie w związku z tym całym zasypem, to też staram się od tego odciąć.
Może być to niebezpieczne. Można naprawdę utknąć na dobrych kilkanaście albo kilkaset godzin przed komputerem, przed jakimś innym ekranem. No, ale muszę przyznać, że dużo z tych produkcji jest naprawdę na wysokim poziomie, więc trudno czasem odmówić sobie tej przyjemności. I takim kultowym serialem, tak myślę, że już zyskał sobie status kultowego, jest niewątpliwie serial Miasteczko Twin Peaks, który w latach 90. pierwszy raz zagościł na ekranach telewizorów. Jest to amerykański serial, który był w takiej codziennej telewizji emitowany w stacji ABC, dosyć popularnej wtedy. No i był to pewien przełom, jeżeli chodzi o seriale, ze względu na jego poziom artystyczny przede wszystkim. Tam za realizację całości odpowiadał Mark Frost i David Lynch. Chociaż słyszałam, że tak naprawdę w praktyce David Lynch stanął za kamerą tylko 6 razy, a odcinków było 30, czyli z 30 odcinków tylko 6 odcinków rzeczywiście była przez niego reżyserowana. Ale jednak no, na pewno miał duży wpływ na kształt
ale właśnie
całości.
Odnośnie jeszcze Lyncha, to zastanawiałam się po raz pierwszy oglądając Twin Peaks na temat całej tej oniryczności związanej z serialem i tego, co w ogóle twórcy musieli mieć w głowie, jaką musieli mieć wyobraźnię, żeby stworzyć takie dzieło.
To tyle ciekawe, że jednak to było to skierowane do masowego odbiorcy i zyskał ten serial ogromną popularność, mimo takiej właśnie oniryczności, niejednoznaczności całości.
No tak, ale też co chciałam dodać, to jeszcze odnośnie Lyncha, że ostatnio obejrzałam jego debiutancki film Głowa do wycierania i właśnie wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że Twin Peaks z całym tym swoim wielopoziomowym
odjazdem? Nie wiem, czy da się to inaczej określić.
Dziękuję. To nic w porównaniu do tego debiutanckiego filmu Lyncha Głowa do wycierania. W tym momencie po prostu widzę duży udział Lyncha w
Kolejna pozycja do odhaczenia. Może jeszcze opowiemy chociaż słówko o samej fabule tego serialu. Serial opowiada właściwie o śledztwie prowadzonym przez agenta FBI w sprawie morderstwa uczennicy liceum Lory Palmer, więc na początku wydaje się, że jest to taka dosyć klasyczna historia kryminalna i myślę, że dlatego właśnie w ogóle była szansa, żeby ten serial zaistniał na antenie telewizji dostępnej dla wszystkich. No ale to, co się dzieje później, to już jest kompletny odjazd, sceny jakieś oniryczne na pograniczu kilku światów, no i z próbą opowiedzenia o jakichś takich uniwersalnych sprawach, o dobru, o jakiejś mrocznej strefie. Trudno jest tak naprawdę opowiedzieć ten serial w całości, ale niewątpliwie bazową historią jest ta historia morderstwa licealistki, no i cała sprawa w rozszyfrowaniu, jak to się stało, która prowadzi do takich jakichś dziwnych rozważań.
Fikcyjne miasteczko Twin Peaks, które jest tak spójnie stworzone przez twórców, i zarówno jeżeli chodzi o kolorystykę, jest cudowna.
No i taki klimat małego amerykańskiego miasteczka. No perfekcyjnie zostało to połączone i właściwie wydaje się, że to jest takie nieprzystające. Taka obyczajowość małego miasteczka, a z drugiej strony jakieś klimaty naprawdę fantastyczne, totalnie z jakimiś postaciami wyjętymi ze snu. Jest to niesamowity serial. Ja przyznam, że sama sięgnęłam do niego całkiem niedawno i w całości obejrzałam go chyba w zeszłym roku kalendarzowym, więc całkiem niedawno. Ale opowiadamy o nim też ze względu na to, że w maju tego roku rozpoczął się sezon trzeci. Po 26 latach twórcy postanowili wrócić z serialem Miasteczko Twin Peaks, ale jest to już zupełnie co innego. Ja jestem już po 4 odcinkach. No i tutaj już Lynch odpowiada za całość artystyczną. Pojawiają się te same postaci, ale to jest już opowieść trochę o czym innym. No i przed seansem tych nowych odcinków, nowego, trzeciego sezonu, na pewno warto sięgnąć do tych 2 pierwszych sezonów i filmu Twin Peaks Ogniu krocz za mną, który zresztą niedawno na DKF-ie można było oglądać. Nie wyobrażam sobie, żeby sięgnąć do tej trzeciej części, nie wiedząc nic o tym, co działo się wcześniej, po pierwsze. No a po drugie, nie znając tej estetyki Lyncha, jeżeli nie zna się jego twórczości, no to chociaż te pierwsze 2 sezony no, trzeba obejrzeć, bo inaczej to jest nie do przyswojenia.
Albo z kolei z drugiej strony można zacząć od trzeciego sezonu, nie znając jeszcze 2 pierwszych, które są tak wspaniałe i urocze, że no ja osobiście też mam takie mieszane uczucia.
Ja też. Po pierwszym odcinku w ogóle byłam załamana, bo nie było tam tego klimatu. Rzeczywiście tam fabuła wybiega daleko poza samo miasteczko, które tak naprawdę miało swój największy urok w tym wszystkim. Zachęcamy do tego, żeby sięgnąć do tego serialu. Ma on już status kultowego, ale no rozwija się dalej. To jest dobra okazja. Aha, i ciekawostka jest taka, że w ostatnim odcinku 2 sezonu w latach 90. jest taka scena właśnie ze zmarłą Laurą Palmer, może nie wgłębiając się w szczegóły, dlaczego ona występuje w ostatnim odcinku, mimo że nie żyje. No wypowiada słowa, że do zobaczenia za 25 lat i twórcy niejako spełniają te obietnice, że rzeczywiście ci wszyscy bohaterowie po 26, nie 25 latach, ale jednak wracają. Planowo chyba serial rzeczywiście w zeszłym roku miał wyjść, żeby te 25 lat się dopełniło, ale coś nie wyszło i emisja została przeniesiona na rok 2017. No ale dobrze, może do następnej produkcji przejdziemy. Serial Black Mirror, też bardzo ciekawy i może nie ma jeszcze statusu kultowego, ale podobnie została produkcja rozciągnięta już na 3 sezon, a początki tego serialu to grudzień roku 2011 i początkowo serial produkowali Brytyjczycy na kanale Channel 4, czyli kanał 4. Natomiast teraz za produkcję odpowiada już Netflix. Właśnie to jest charakterystyczne, że Netflix przejmuje w jakiś sposób.
Zjada.
No ale trzeba też przyznać, że trzyma poziom, więc nie wiem, czy widzę w tym coś złego. Natomiast warto, no, ta amerykańska seria jest już trochę inna w klimacie. Ale o czym ten serial opowiada? Jak to ująć?
Moim zdaniem najlepiej pasuje słowo antyutopia. I też z tego co wiem, to już studenci filozofii mają wiele tematów na pracę w związku właśnie z tym serialem, który mimo tego, że wyszedł w 2011 roku, to dopiero jakoś w ubiegłym roku zyskał większą popularność. Jednak 2011 rok, przecież to było tak dawno temu. Usłyszałam o tym serialu po raz pierwszy właśnie jakoś w zeszłym roku i była taka typowa fala, jak to bywa z tymi falami serialowymi, to i na czarne lustro przeleciała.
No ja troszkę wcześniej o nim usłyszałam, ale na pewno nie był to rok 2011, rzeczywiście kawał czasu temu. I nie jest to też taki typowy serial, biorąc pod uwagę ilość odcinków. Są to odcinki trochę dłuższe i w jednej serii były 3 czy 4 odcinki. Także myślę, że ta specyfika też tutaj dużo robi i po prostu w momencie, kiedy przejął to Netflix, to zostało to trochę bardziej może rozreklamowane, bo tych odcinków też jest więcej. No cóż, serial Czarne Lustro, Black Mirror opowiada... ciemnych stronach technologii albo rozwoju technologii, rozwoju społeczeństwa w ogóle.
Właśnie każdy odcinek dotyka innego problemu, jest oddzielną historią, zupełnie inną opowieścią i pokazuje, w jaki sposób ludzie niewłaściwie korzystają z możliwości technologicznych, jakie mają. A więc jest to właśnie taka typowa antyutopia.
To bardzo różnych, od mediów zaczynając, kończąc właśnie, nie wiem, na portalach społecznościowych, czy rozwoju przemysłu wojennego, nie wiem, jak to ładnie ująć. Także bardzo różnie jest ten temat podejmowany i można powiedzieć, że w pewnym sensie on wybiega w przyszłość, jest futurystyczny, ale wybiega nie aż tak bardzo, żeby nie robiło to na nas wrażenia i naprawdę po seansie jednego odcinka ja już nie mam ochoty na więcej, to jest za dużo, bo jestem tak przytłoczona tym, co zobaczyłam, prawdą bijącą z ekranu. No.
Pierwszy odcinek był taki najbliżej naszej rzeczywistości, najbardziej możliwy, bo w zasadzie co stoi na przeszkodzie, żeby ktoś porwał jakąś księżniczkę i zarządził za to.
Szantażować, no.
Tak, i zażyczył sobie, aby, może, nie wiem jak to ująć.
No, zażyczył sobie czegoś trochę, nie wiem, przekraczającego tabu w ramach okupu. Może tutaj nie ujawniajmy elementów fabuły, ale rzeczywiście ten odcinek, o którym mówisz chyba, no jest takim najgłośniejszym, nie wiem, dużo osób po tym jednym się zniechęca, bo właśnie on jest tak dosadny.
Zniechęca, on najbardziej się chyba podobał i najbardziej
tak,
wciągnął.
No bo jest najbliżej naszej rzeczywistości tak naprawdę, jest taki no najbardziej prawdopodobny z tego wszystkiego, więc polecamy. Trochę cięższy klimat, tak jak mówię, nie jest to serial, który można w jeden wieczór obejrzeć. Jeżeli ktoś to robi, to szacunek, naprawdę musi być bardzo odporny psychicznie. Jeszcze kilka propozycji mam ja, ale może zaczniemy od serialu, który widziałyśmy obie, sięgającego do książki popularnej chyba za naszej młodości, mówiąc szumnie. Ani z Zielonego Wzgórza, napisanej przez Lucy Maud Montgomery w 1908 roku, natomiast produkcja jest tegoroczna. Tytuł jest trochę przekształcony, ale też wzięty z książki. Ania, nie Anna, albo Anne with an E. Też produkcja Netflixa. Jakiś monopolista się z niego zrobił, ale kolejna produkcja na bardzo wysokim poziomie, no i sięgająca do pozycji, która z dużym sentymentem się cieszy, albo z dużym sentymentem się wiąże. Co o tej produkcji wyjątkowego można powiedzieć? No cóż, naprawdę ogromny rozmach realizacyjny, wspaniałe zdjęcia, super kreacje aktorskie. W końcu mamy Anię, która nie jest jakąś ładną, uczesaną dziewczynką, tylko no jest tą Anią, którą znamy z książek, z charakterem, nie jest idealna. Naprawdę bardzo dobry casting, wydaje mi się, w przypadku wszystkich postaci, ale szczególnie ta mała dziewczynka, jak ona się nazywa, ta aktorka?
Amybeth McNulty.
Młoda aktorka i fizycznie, i sposobem wypowiedzi, no wszystkim idealnie udało się
oddać
tę postać. No jak
na swój wiek, to jej gra aktorska, to wow, świetnie zagrała. No i tak dojrzale.
Oddaje wszystko, co lubimy, kochamy w tej postaci, czyli ten charakter, zadziorność, ale z drugiej strony jakaś poetycka dusza. No ale co wnosi ten serial nowego? To rozbudowuje to wszystko, co w książce jest i dodaje takiej mroczności przeszłości tej postaci.
Tak czytając tę książkę czytaliśmy wszyscy, no nie wszyscy, ale gdy byliśmy dziećmi, a w tym momencie pojawia się serial, który jest skierowany też do szerszej publiczności.
Do wszystkich. Na pewno nie jest to serial dla dzieci, więc tutaj będzie trochę takiej mroczności. No, książka opowiada oczywiście o tym, że główna bohaterka jest sierotą, ale tutaj mamy podkreślone to, jak ona się tułała z miejsca na miejsce, jak ciężki miała żywot.
No właśnie, wszystko jest bardziej obiektywnie ukazane. Pamiętam, że czytając jeszcze książkę, sytuacja Mateusza i Maryli zawsze schodziła na jakiś dalszy plan. A z kolei tutaj właśnie ta ich trudna sytuacja też jest pokazana. że są samotnym starszym rodzeństwem, co na tamte czasy też było jakimś takim wyjątkiem raczej. A więc wszystko jest tam pokazane w taki bardziej obiektywny i dojrzalszy, nie wiem, może bardziej dla dorosłych sposób.
Może. Nie wiem, czy nazwałabym to obiektywnym, bo jednak też pewną tezę ta wizja za sobą niesie. Bardzo wyeksponowane są wątki feministyczne tutaj. One są, te wątki są tutaj dobudowane. Oczywiście jest ten pewien ciężar feministyczny w samej książce. Mamy silne bohaterki, samotne bohaterki, które muszą walczyć o swoją edukację. Także to wszystko tam jest, ale tutaj rzeczywiście jest położony na to nacisk. Ta fabuła jest trochę rozbudowana, też o różne lokalizacje. Też mam wrażenie, że jest trochę zmieniona chronologia wydarzeń. Tych odcinków jest 7 póki co. I one opowiadają całą tą pierwszą część, tak mi się wydaje. Tak trudno mi to opisać, ale wydaje mi się, że jest trochę bardziej skondensowana ta akcja. Także niektóre wydarzenia dzieją się trochę w innym czasie niż działy się w książce, dużo szybciej. No i wiadomo, to wszystko jest takie trochę udramatyzowane, przeciągane, ale mimo wszystko robią to z takim wyczuciem, że nie ma się wrażenia, że ogląda się jakiś tani melodramat, zdecydowanie nie.
Mi zabrakło jedynie sceny z Anią, która pofarbowała sobie włosy na zielono, bo nie podobał jej się rudy kolor.
Może to jeszcze gdzieś wcisną, zobaczymy. Bo też warto wspomnieć, że te 7 odcinków nie jest też jakąś całością, nie jest to coś zakończonego. Kończy się to takim cliffhangerem trochę. Ja byłam przekonana, że jest jeszcze jeden odcinek. Ja szukałam go przez kilka tygodni i stwierdziłam, kurczę, ale nieładnie postąpili, że wypuścili 7 odcinków i ten 8 pewnie jest płatny albo coś takiego.
Bardzo nieładnie.
Byłam przekonana, że jest, ale nie, wyszło 7 odcinków i więcej póki co nie ma.
Ja na szczęście zostałam uprzedzona, że kończy się drastycznie, a więc przygotowałam się.
W każdym razie wszystkich fanów Ani z Zielonego Wzgórza, ale myślę, że nie tylko. Może być to też dobry argument, żeby zapoznać się w ogóle z tą historią. Polecam szczerze. Wielkie serducho dla twórców, którzy zdecydowali się w ogóle sięgnąć do tej książki i w jakiś zupełnie nowy sposób tę bohaterkę i tę historię odczytać.
Tak, myślę, że też dla młodych ludzi taka Ania z Zielonego Wzgórza, dzisiejsza Ania z Zielonego Wzgórza jest o wiele lepszym wzorcem niż kreowany przez jakieś media masowe,
tak.
A więc cudownie, że powstała taka produkcja.
Zdecydowanie. Ja mam jeszcze kilka produkcji tutaj do polecenia, może tak skrótowo postaram się to jakoś opisać. Orange is the New Black. Nie wiem, czy słyszałaś coś o tej produkcji.
Nic.
Jest to serial, który opowiada o więźniarkach. Na początku przyjmuje perspektywę kobiety, która trafia na 15 miesięcy, więc nie jakoś szczególnie długo, do więzienia, Piper Chapman. Jej pierwowzorem jest prawdziwa kobieta, która napisała książkę taką biograficzną, opowiadającą właśnie o tym okresie pobytu w więzieniu. Dziewczyny z Danbury, tak się nazywała ta książka, Orange is the New Black, to był taki podtytuł, autorstwa Piper Kerman. Serial miał premierę w roku 2013, ale właśnie teraz, tak, wydaje mi się, że już powinien wyjść ten sezon kolejny. Piąty sezon, piąta seria serialu, który opowiada o kobietach. Jest to naprawdę jeden z nielicznych seriali, nie wiem czy nie jedyny, który ma tak dużo postaci kobiecych i które są tak dobrze napisane. Naprawdę świetne kreacje aktorskie. Też nie znajdziemy tam jakichś wielkich nazwisk. To są takie nieopatrzone twarze. Też bardzo specyficzne, ukazujące całą tę społeczność. Każda z nich jest tam z jakiegoś innego powodu. Na ekranie możemy oglądać ich codzienność. I jest to też jeden z nielicznych seriali, który moim zdaniem trzyma przez te wszystkie sezony bardzo dobry poziom. Więc polecam. Naprawdę warto. Nie wiem, czy to jest serial tylko dla kobiet? Chyba nie. Myślę, że jest bardziej uniwersalny. Przedstawia naprawdę bardzo ciekawą historię, jeszcze bardziej interesujące postaci. Nie jest to taka typowe ugrzecznione pokazywanie kobiet. One tam naprawdę mają charakter i niekiedy są dużo silniejsze od mężczyzn, którzy też tam się pojawiają gdzieś na drugim planie w postaci naczelnika więzienia i tak dalej. Kobiety wiodą tutaj prym. Piąty sezon ruszył 9 czerwca. Aha, i to, co jest charakterystyczne dla Netflixa, to to, że on wypuszcza wszystkie odcinki naraz. To jest argument, żeby całą noc spędzić znaleźć przy oglądaniu danego serialu coś idealnego w ramach prokrastynacji przed egzaminem. No nie każdy to lubi, ale myślę, że to jest odpowiedź jakaś na potrzeby ludzi, którzy właśnie lubią w ten sposób obejrzeć sobie jedną noc.
Nie zaprzeczam. Nieraz i mi zdarzyły się takie wyjątkowe sytuacje.
Tytuły, które może jeszcze tylko wymienię, nie będę szczegółowiej opisywać, które są też całkiem aktualne. To ostatnio głośny serial 13 powodów, 13 Reasons Why, skierowany raczej do młodszych od nas ludzi, ale... No ja też obejrzałam z przyjemnością, poruszający trudny temat samobójstwa. Jest bardzo ciekawie skonstruowany, bo właśnie z perspektywy osoby, która to samobójstwo popełniła i zostawia 13 taśm, na których opisuje właśnie te 13 powodów, dlaczego to zrobiła. Bardzo też kontrowersyjna produkcja. Ze względu na sam temat, myślę. Ale jest ukazany w ten sposób, że myślę, że ma pewien wymiar, może nie dydaktyczny, bo to nie jest takie jakieś łopatologiczne mówienie nie rób tego, to jest bez sensu, ranisz innych ludzi. Tylko rzeczywiście myślę, że w młodych ludziach może pewną refleksję wzbudzić, więc naprawdę warto zobaczyć. Serial, który też całkiem niedawno na Netflixie znowu się pojawił, The Crown, opowiadający o okresie tuż przed objęciem tronu królowej Elżbiety, aktualnej królowej Wielkiej Brytanii. Także też ciekawe, bo my kojarzymy królową Elżbietę już z taką panią w podeszłym wieku, a tutaj jest ukazana pełna werwy i młodości. Bardzo ciekawe. I serial, który dopiero jeden sezon miał, już jakiś czas temu, bo Westworld, o którym teraz wspomnę, 2 października 2016 roku w HBO się pojawił. Nie wszyscy te produkcje lubią, ty zdaje się mówiłaś, że niekoniecznie przypadła ci do gustu i w ogóle się nie dziwię, bo przedstawia ona takie połączenie fantastyki, takiego futurystycznego serialu z kolei z westernem, światem Dzikiego Zachodu, więc jest to takie dosyć egzotyczne połączenie, ale naprawdę dobrze skonstruowana fabuła nawiązująca do filmu z 73 roku, Świat Dzikiego Zachodu. Próbowałam to obejrzeć, ale nie da się, naprawdę. Jednak w 73 roku efekty specjalne stały na takim poziomie, że można to oglądać tylko jako pastisz, a chyba nie miał nim być. Serial opowiada tak naprawdę o takim futurystycznym parku rozrywki, który zamieszkują hosty, czyli takie androidy, których powoli budzi się jakaś świadomość, więc trochę o sztucznej inteligencji. No, takie tematy też całkiem aktualne są tam poruszane. I można zobaczyć w roli zarządzającego tym parkiem Anthony'ego Hopkinsa. To jest chyba najbardziej znany z aktorów, który w tej produkcji występuje, ale niestety na kolejny sezon trzeba poczekać do 2018 roku, więc sama nie wiem, może warto poczekać trochę dłużej, bo też ma takie otwarte zakończenie, więc niektórych może to irytować. Aha, no i jeszcze jeden serial, kolejny sezon będzie miał premierę w lipcu. Czyli Gra o Tron, trudno o niej tutaj nie wspominać. Mało oryginalne. Ja przyznam, że długo się broniłam przed tym serialem, ale w końcu dałam się wciągnąć, ale dosyć późno, już długo po tym, jak się zaczął to takie zainteresowanie.
A ja właśnie na odwrót. Na początku poszłam razem tak z ciosem i obejrzałam 3 sezony. I właśnie tak po tym trzecim, kiedy
trzeba przyznać, że trochę już tam na pewnym etapie tam trzeciej, czwartej serii trochę tam poziom spada. Jako, że te odległości między sezonami, czasowe odległości między sezonami są tak duże, to jednak marketingowo oni potrafią to napięcie podtrzymywać, wypuszczają bardzo rozsądnie te wszystkie trailery, teasery i inne rzeczy, jakieś drobne informacje do mediów, że potrafią budzić zainteresowanie i wszyscy na to czekają. Więc w lipcu będzie okazja na to, żeby się oddać i wgłębić w świat Gry o Tron. I nie będzie to ostatni sezon, bo podobno ma być jeszcze jeden.
A potem pewnie jeszcze jeden.
Właśnie nie wiadomo, bo tak naprawdę to teoretycznie powinna być skończona historia, bo serial powstał na podstawie sagi George'a Martina, chyba tak, on ma wiele, wiele imion. Z tym, że on nie napisał jeszcze ostatniej części, Wichry Zimy, to bodajże ma się nazywać, a jako, że jest w podeszłym wieku, to wszyscy się martwią, że niestety nie zdąży, bo bardzo się z tym ociąga już kilka lat,
Jaka presja jest na autorze.
No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale tak, z tego co wiem, jeszcze przynajmniej jeden sezon ma powstać. Także to też nie będzie skończona historia. Wszyscy czekają na ten siódmy sezon od roku. Albo od 2 lat może nawet. Już na pewno sporo czasu minęło. No dobra, to wszystko, jeżeli chodzi o seriale. Czy coś jeszcze mamy do polecenia?
Ja mogę jeszcze dodać od siebie, że dla tych, którzy nie do końca chcą rzucać się w świat seriali, można za to rzucić się w świat książek, o których nie możemy zapominać, i no i oczywiście filmów, klasyków, które też są ważne, a wraz z upływem czasu zapominamy o nich. A więc można zrobić sobie samemu takie wyzwania w stylu filmów debiutanckich, ulubionych reżyserów. Co jest ciekawe, bo od razu poznaje się spojrzenie reżysera w momencie, kiedy zaczynał swoją karierę.
Do tego też zachęcamy. Szczególnie do sięgania po polskich uznanych reżyserów, twórców tej polskiej szkoły filmowej, bo chyba trochę o nich zapominamy.
A kino jest naprawdę świetne.
Więc zachęcamy do tego, żeby przy dużej ilości wolnego czasu skorzystać właśnie z tego i trochę się wgłębić w historię naszego polskiego kina. To wszystko w naszej audycji. Wydaje mi się, że uda nam się jeszcze jedną audycję zrealizować pod koniec miesiąca, więc chyba do usłyszenia. Tak myślę, że uda nam się zrealizować odcinek o festiwalach wakacyjnych, trochę bardziej
wybiegających w wakacje.
A na dzisiaj to już wszystko.
Mówiły dla Was
Ania Augustyniak
i Ewa Lęczewska.
Do usłyszenia.
Miszmasz kulturalny.